wywiad z pierwszym wicepremierem Republiki Kosowa, panem Besnikiem Bislimim.
Just outside the...
Tuż przed siedzibą rządu widziałem pomnik poświęcony zamachom 11 września 2001 roku na World Trade Center w Stanach Zjednoczonych. Wiem też, że w Prysztynie znajduje się amerykańskie muzeum.
United States. I also know that in Pristina there is America.
Jesteście tutaj w Kosowie bardzo proamerykańscy.
Here in Kosovo.
It could be that we are maybe the...
Możliwe, że jesteśmy najbardziej proamerykańskim krajem na świecie. Jesteśmy na zawsze wdzięczni Stanom Zjednoczonym jako liderowi działań w 1999 roku podjętych, aby uratować obywateli Kosowa. Jeśli pan pamięta, mieliśmy tu nie tylko serię masakr, ale także ponad milion osób deportowanych z Kosowa. A państwo, które mamy dzisiaj, prawdopodobnie nie byłoby możliwe w takiej formie bez silnego poparcia NATO pod kierunkiem USA.
W
Polsce również są te proamerykańskie sympatie, może nie tak silne, na pewno nie tak silne, ale my również w jakiejś części społeczeństwa mamy sympatie prorosyjskie. Czy w Kosowie są takie tendencje?
Nigdy nie było sympatii dla Rosji tutaj w Kosowie. Historycznie, a zwłaszcza teraz, jej nie ma. Wie pan, że Rosja nie uznała niepodległości Kosowa w 2008. Zagrozili nawet, że zablokują jakiekolwiek próby członkostwa w ONZ. Udowodnili tym, że nie chcą być jednym z naszych partnerów, a Kosowianie zwykle historycznie zawsze byli zorientowani na Zachód i na zachodnie wartości.
Rosja wspiera Serbię. Jakie są dzisiejsze stosunki z Serbią?
Nasze stosunki czy stosunki Rosji?
Stosunki Kosowa.
Cóż, w aspekcie politycznym mamy prawie zerową komunikację na szczeblu międzypaństwowym. Mamy tylko proces dialogu prowadzony w Brukseli, gdzie spotykają się szefowie państw lub główni negocjatorzy i omawiają istotne kwestie. W gospodarce nadal istnieje pewna współpraca, niestety jest ona jednostronna. Serbia eksportuje więcej do Kosowa. Istnieje szereg barier pozataryfowych, które Serbia nakłada eksporterom z Kosowa, co sprawia, że eksport tam jest bardzo trudny, jeśli nie niemożliwy.
And how it looks on everyday level, there is still small Serbian minority living here. Serbian is one of official languages.
A jak to wygląda na codziennym poziomie? Wciąż mieszka tu niewielka mniejszość serbska. Serbski jest jednym z oficjalnych języków Kosowa, wraz oczywiście z albańskim, językiem większości. Czy mogę pójść tutaj do urzędu i załatwić swoje sprawy w języku serbskim?
Stuff that I need to do in Serbian?
Well, there are two official languages in Kosovo.
Cóż, w Kosowie są dwa języki urzędowe, albański i serbski, oraz w gminach, w których jakaś mniejszość stanowi więcej niż 5% całkowitej liczby, wtedy ten język również staje się językiem urzędowym. Co oznacza, że możesz mieć prawo dostępu do usług publicznych w swoim języku. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Dzieje się tak w obu kierunkach. Na przykład, kiedy jadę do Graczanicy, jest to gmina z większością serbską, może być tak, że nie mogę załatwić spraw nawet w języku większości. Ale ma to więcej wspólnego z brakiem zdolności finansowych do wspierania wystarczającej liczby tłumaczy. Ale poza tym mamy niewielkie problemy z komunikacją, ponieważ większość obywateli w starszym wieku mówi obydwoma językami, a większość usług jest na poziomie lokalnym, na którym używany język jest językiem urzędowym i wszystkie usługi są w tym języku. Czasami jednak może się zdarzyć, że jeśli chce się uzyskać odpowiedni dostęp do informacji, na przykład na szczeblu krajowym, może to zająć trochę czasu.
In German, English and Serbian language.
Ale dokumenty są tłumaczone na wszystkie języki. Projekty ustaw są tłumaczone automatycznie przed ich przyjęciem na język angielski i serbski. Jednak na przykład niektóre decyzje podejmowane przez organy podatkowe lub organy celne potrzebują trochę czasu, zanim na stronę internetową trafi również wersja serbska. Mamy tu jedną doradczynię premiera, która zajmuje się kwestiami społeczności. Próbuje ona zebrać grupę tłumaczy, którzy umożliwią nam tłumaczenie wszystkich istotnych dokumentów.
I have to admit, coming...
Powiedział pan, że brakuje funduszy dla tłumaczy na niektórych poziomach. Muszę jednak przyznać, że przyjeżdżając do Kosowa nie spodziewałem się takich dróg, tylu nowych budynków. Jak to robicie?
How do you do it?
Cóż, brakuje funduszy na wszystko, ponieważ nasze PKB wynosi 9 miliardów euro. A z tego budżet państwa wynosi mniej niż 3 miliardy. Jeśli spojrzymy, ile z tego idzie na regularne wydatki, takie jak płace i pensje, ile trafia do gmin, ile do infrastruktury publicznej, to jest to niewielka ilość pieniędzy. Ponadto mamy pułapy zatrudnienia w sektorze publicznym, co oznacza, że czasami może nawet brakować osób, które zajmują się procesem integracji Unii Europejskiej w jednym z tych ministerstw, tylko z powodu braku środków. Musimy upewnić się, że wynagrodzenie sektora publicznego nie przekroczy podanego progu, aby zapewnić trwałość budżetu w dłuższej perspektywie. Ale w przeszłości byliśmy w stanie zainwestować w niektóre z kluczowych projektów infrastrukturalnych, takich jak autostrady. Ale to nie jest tak, że można zobaczyć podobny postęp również w innych obszarach.
A te wszystkie nowe domy? Pristina wydaje się szybko rosnąć.
Myślę, że Pristina jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Europie Południowo-Wschodniej. Ale jest to głównie kapitał prywatny i stało się to możliwe, ponieważ nastąpiła mobilizacja kapitału zarówno w Kosowie, jak i w Albanii. Ponadto projekty te nieustannie stoją w obliczu rosnącego popytu, również ze strony naszej diaspory. I to zasila i wspiera szybki wzrost. Chcielibyśmy zobaczyć szybki wzrost, ale także lepiej ustrukturyzowany. Ale wciąż wzrost to wzrost.
Wzrost. 10,7% wzrostu gospodarczego.
W ujęciu realnym.
How is it possible in...
Jak to możliwe w tak małym kraju, w tak trudnej sytuacji?
Cóż, wzrost nie zależy od wielkości. To zależy od struktury produkcji. To zależy od przedsiębiorczości i umiejętności populacji. Zależy również od oferowanych możliwości. Tak więc Kosowo korzysta w dużej mierze z dużych przekazów pieniężnych z diaspory, a także korzysta ze struktury wiekowej populacji. Ostatnie problemy na szlakach transportowych z Azji Wschodniej stworzyły nową okazję dla eksportu z regionu. W ciągu zaledwie jednego roku udało nam się zwiększyć nasz eksport o ponad 67%, co następnie pomogło również wygenerować ten wzrost. Mamy więc kilka źródeł, a potem musieliśmy interweniować z pakietem fiskalnym. Mogliśmy wesprzeć zmianę łącznego popytu dzięki dopłatom od rządu, ponieważ dopłaty rządowe zwykle trafiają do bardziej wrażliwych grup, a bardziej wrażliwe grupy zazwyczaj konsumują produkty krajowe, a to daje kolejny impuls do produkcji krajowej. Stąd mieliśmy to 10,7%. Może niewielki ułamek jest również wynikiem naszych udanych wysiłków. Wysiłków na rzecz sformalizowania dawniej nieformalnej gospodarki. Uważamy jednak, że 10,7% jest dobrym wynikiem, ale potencjał jest jeszcze większy i na dłuższy okres.
Jakaś amerykańska pomoc, trochę pomocy UE?
Cóż, mieliśmy ciągłe wsparcie ze strony Europy z funduszy w ramach instrumentów przedakcesyjnych. Jednak w sumie kwota ta jest stosunkowo niewielka, więc w bilansie wzrostu nie można przedstawiać tego jako głównego źródła wzrostu. Ale mamy stosunkowo wysoką konsumpcję prywatną. Mamy wysokie inwestycje z diaspory i przekazów pieniężnych, a także projekt polityk rządu. Na przykład w sprawozdaniu, które ukaże się w przyszłym tygodniu przez Komisję Europejską, wyraźnie stwierdzono, że Kosowo wykazało wysoką ostrożność fiskalną w ubiegłym roku. A ostrożność fiskalna ma fundamentalne znaczenie dla solidnej polityki makroekonomicznej. Powoduje także zdrową reakcję ze strony środowiska biznesowego. Gdy firmy zobaczą większe zaufanie, bardziej zrównoważony rozwój, zwróci się to dzięki większej liczbie inwestycji i większemu wzrostowi produkcji. Nie należy zapominać, że z powodu pandemii niektóre elementy łańcucha produkcji zostały narażone. Dlatego musieliśmy zorganizować w tym celu produkcję krajową, a to dodatkowo pomogło w produkcji.
Maybe a difficult question. United States help different.
Może trudne pytanie. Stany Zjednoczone pomagają różnym narodom na świecie z powodu oczywiście wartości, które podzielają, ale zwykle jest to w jakiś sposób związane z ich interesami. Jakie są amerykańskie interesy w Kosowie? Dlaczego Kosowo tak bardzo ich obchodzi?
Cóż, chcielibyśmy powiedzieć, że amerykańskie interesy w Kosowie są w całkowitym sojuszu z interesami naszego kraju. Chcą zobaczyć pokój i stabilność w regionie. Obecnie postrzegają Kosowo jako eksportera stabilności i pokoju dla regionu. Widzą w Kosowie silnego sojusznika i będą chcieli tu promować silną demokrację. Kosowo ma najbardziej ożywioną demokrację w regionie. Miało najlepsze wybory na Bałkanach Zachodnich. I oczywiście USA chce użyć tego jako przykładu również dla regionu. Na przykład w ubiegłym roku, gdy Stany Zjednoczone były zaangażowane w przesiedlenie afgańskich uchodźców, Kosowo było pierwszym krajem, który bezpośrednio przyjął 1800 afgańskich przesiedleńców, którzy skorzystali z Kosowa jako trasy tranzytowej do Stanów Zjednoczonych. Dokonano tego w ścisłej koordynacji z rządem Kosowa. Jest to więc silne partnerstwo, które wykracza poza codzienną politykę. Jest ono dobrze utrzymywane przez każdy rząd w Kosowie, bez względu na to, czy jest to rząd prawicowy czy lewicowy. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, jesteśmy zjednoczeni w naszym podejściu i wierzymy, że Stany Zjednoczone zawsze przyjmowały właściwe podejście, nie tylko w Kosowie, ale w całym regionie.
Speaking about refugees, there is war in Ukraine.
Mówiąc o uchodźcach, na Ukrainie toczy się wojna. Uchodźcy wyjeżdżają z kraju. Jakie jest stanowisko Kosowa w tym temacie?
Po pierwsze, na szczeblu politycznym od samego początku całkowicie dostosowaliśmy naszą politykę zagraniczną do polityki Unii Europejskiej. Nie było tu żadnych pytań ani dylematów, ale jako region nie zawsze reagowaliśmy zjednoczeni. Było kilka krajów lub wciąż są kraje, które nie chcą nakładać sankcji na Rosję, które nie chcą dostosowywać swojej polityki zagranicznej. W Kosowie nie było takich pytań. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że zwykle w takich konfliktach kraje sąsiednie przyjmują największe obciążenie. W tym przypadku największa liczba uchodźców trafiła do Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Ale także Kosowo chciało być częścią tego wspólnego podejścia. Więc zaoferowaliśmy schronienie dla 5000 uchodźców. Wyznaczyliśmy także fundusze, aby schronić niektórych ukraińskich dziennikarzy. I jako pierwszy krok zdecydowaliśmy się tymczasowo usunąć reżim wizowy z Ukrainą, aby ci uchodźcy mogli łatwo podróżować do Kosowa. Oczywiście, jeśli jesteś uchodźcą z Ukrainy albo wybierzesz pierwszą możliwą opcję, którą będą sąsiedzi, albo jeśli nie, to będziesz chciał udać się do członków rodziny dalej w kierunku Unii Europejskiej. Ale nawet jeśli wiemy, że być może Kosowo nie będzie atrakcyjne z tej perspektywy, chcieliśmy pokazać im naszą gotowość do pomocy potrzebującym. Kosowo doświadczyło tego 20 lat temu. Wszystkie kraje w regionie bardzo pomogły. Mieliśmy dużą liczbę uchodźców w Albanii, dużą liczbę uchodźców w Macedonii Północnej, a także w Czarnogórze. Na szczęście cieszyliśmy się również dużym wsparciem zachodnich demokracji oraz Stanów Zjednoczonych i Kanady z ogromną liczbą uchodźców, którzy tymczasowo osiedlili się w ich krajach. Więc teraz postrzegamy jako nasz obowiązek, automatyczny obowiązek pomocy, gdy widzimy uchodźców w potrzebie. Mamy więc nadzieję, że ta jedność Unii Europejskiej będzie kontynuowana, ponieważ uważamy, że byłoby bardzo, bardzo niebezpieczne, gdyby takie inicjatywy Rosji, takie tendencje zakończyły się sukcesem na Ukrainie. Wtedy będzie to dalszym ryzykiem dla zachodnich demokracji. Uważamy również, że w tym momencie Rosja jest bardzo zainteresowana tworzeniem punktów zapalnych, a Kosowo jest również jednym z potencjalnych źródeł napięć, ponieważ sąsiadujemy z Serbią. Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra mają ten sam problem. Dlatego jesteśmy bardzo ostrożni i dlatego poprosiliśmy NATO o wzmocnienie obecności sił rezerwowych, aby upewnić się, że wysyłamy właściwy sygnał do Belgradu. Aby nie dał się zmanipulować przez Rosję i nie wywołał żadnych napięć w regionie.
But at the same time Russia is using Kosovo as a pretext to acknowledge and
Ale jednocześnie Rosja używa Kosowa jako pretekstu do uznania niepodległości tzw. republik ludowych w Ługańsku i Doniecku.
Well, it is an
jest to argument, który de facto szkodzi stosunkom Rosji i Serbii, ponieważ pokazuje Serbii, że niekoniecznie Rosja będzie chronić pogląd, że Kosowo nie może być niezależne. Wiemy na pewno, że nie ma żadnego porównania między tymi dwoma przypadkami. W przypadku Kosowa ludobójstwo dokonał rząd kraju, kiedy było częścią Serbii. Kiedy ludobójstwo miało miejsce w Ługańsku, na Krymie, nie było to ludobójstwo ze strony ukraińskiej. Zbrodnie zostały popełnione przez Rosję, dlatego tych dwóch przypadków nie można w ogóle porównać.
I've seen many flags.
Widziałem wiele flag powiewających w Kosowie. Niektóre z nich kosowskie, ale większość z nich albańskich. Dlaczego?
Nie wiem, gdzie pan widział te flagi, ale Kosowo jest zamieszkane w 94% przez Albańczyków. Więc mieszkamy w Kosowie, ale jesteśmy Albańczykami. Naturalnie nasza flaga od wieków była i jest flagą Albanii. To jest flaga narodowa. Flaga Kosowa jest flagą państwową, ponieważ nie ma narodu Kosowarów. Szanujemy flagę, ale flagą narodową Kosowarów jest flaga albańska. Dlatego to normalne, że widzimy je wszędzie, zwłaszcza gdy świętujemy, powiedzmy, okazje takie jak małżeństwa i inne. Ludzie mają tendencję do używania flagi narodowej.
Jakie są stosunki między Kosowem a Polską?
Polska była jednym z pierwszych krajów, które uznały niepodległość Kosowa. Myślę, że był to 10. kraj Unii Europejskiej, który uznał Kosowo. A uznanie nastąpiło 9 dni po ogłoszeniu niepodległości. Relacje na szczeblu politycznym nie zawsze się rozwijały. Było to jednak spowodowane tylko wewnętrzną dynamiką polskiego rządu czy stanowiskiem byłego prezydenta Polski. Ale w tym momencie uważam, że mamy doskonałe stosunki z pańskim krajem, a także z parlamentem. Niedawno odwiedził nas w Kosowie wiceminister spraw zagranicznych Polski. Staramy się zintensyfikować także współpracę gospodarczą. Jak pan wie, w tym roku zaczęliśmy od lotów sezonowych, bezpośrednich lotów z Polski, z Warszawy do Prisztiny, linii lotniczych LOT. Mamy nadzieję, że wykorzystamy to jako potencjał do intensyfikacji wizyt polskich turystów w Kosowie, ponieważ Kosowo oferuje bardzo dobre opcje na wędrówki i ferie zimowe. Mamy niewielką liczbę polskich firm, które zainwestowały w Kosowie. Próbowaliśmy zwiększyć nasz eksport do Polski, ale myślę, że jest to niewielka, znikoma kwota waszego całkowitego importu. Jeśli spojrzy się na łączny import Polski, to znacznie przekracza on 220 miliardów euro. Udział Kosowa wynosi mniej niż 6 milionów, czy coś w tym rodzaju. Ale nasz import z Polski jest znacznie wyższy. Myślę, że 10 razy więcej niż eksport, co pokazuje potencjał do silniejszej współpracy. Ilość bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Polski jest stosunkowo niewielka. O ile mi wiadomo, mamy w Kosowie mniej niż 15 polskich firm. Ale zdaję sobie sprawę również, że niektórzy polscy biznesmeni mają duże zainteresowanie inwestycjami w Kosowie, na przykład w sektorze energetycznym, górniczym, w sektorze tekstylnym. A na szczeblu państwowym istnieje interes Polski we wsparciu sektora bezpieczeństwa w Kosowie, jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i inne. Jesteśmy daleko od celu, co oznacza, że jest wiele do zrobienia. Będziemy więc chcieli to zintensyfikować, a także ułatwić poprzez umowy dwustronne, powiedzmy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub tworzenie wspólnych komisji handlu, promocji i innych. Ale to jeszcze nie nadejdzie. Być może jedną z przeszkód było to, że nie mieliśmy bezpośredniej reprezentacji w poszczególnych krajach. Polska obejmuje Kosowo z ambasady w Skopie w Macedonii Północnej. My działamy w Polsce z naszego biura w Pradze, w Czechach. Po naszej stronie jest zainteresowanie posiadaniem biur w Warszawie i w Prisztinie i mam nadzieję, że stosunkowo szybko będziemy mogli ogłosić coś pozytywnego w tym kierunku.
Powiedział pan, że w Kosowie jest kilka, niedużo, ale wciąż, polskich inwestycji. Jakie są najszybciej rozwijające się i najważniejsze sektory gospodarki kosowskiej?
Najszybciej rozwijającym się sektorem jest sektor IT. W ramach tego sektora jest kilka podsektorów. Kosowo ma w tym względzie oczywiście przewagę, biorąc pod uwagę strukturę wiekową ludności. Mamy zdecydowanie najmłodszą populację w Europie, co sprzyja silniejszemu rozwojowi sektora IT. Ale widzimy również ogromny wzrost w przemyśle przetwórstwa drewna. W Unii Europejskiej brakuje tych towarów. Tradycyjnie Unia Europejska była głównym partnerem handlowym oprócz państw regionu. Dla Kosowa głównymi partnerami handlowymi są Macedonia, Albania, Turcja i Unia Europejska. W związku z tym, że wraz z liberalizacją wiz i innymi zmianami łatwiej będzie odwiedzić swoich partnerów, myślę, że w Kosowie zwiększy się wolumen inwestycji w tych sektorach. Jeśli się nie mylę, sektor IT eksportuje około 90% swojego produktu. Większość do USA, ale także do Niemiec, Szwajcarii i innych. Ale widzimy znacznie większy potencjał w tym sektorze także dla innych państw. Na przykład kraj o niskim bezrobociu jak Polska może uznać za opłacalne przeniesienie części swoich firm tutaj ze względu na obfitość siły roboczej. Może to być wsparcie produkcji towarów, które Polska zazwyczaj eksportuje, takich jak tekstylia, maszyny, samochody, żywność i inne. Ale może to być również produkcja tych towarów, których potrzebujecie w swoim kraju i importujecie. Widzimy więc już zwiększone zainteresowanie firm z Czech, aby tu przyjechać. Będziemy chcieli również doświadczyć silniejszego zaangażowania polskiej społeczności biznesowej w Kosowie.
Last question. Ostatnie pytanie. Jakie są perspektywy integracji europejskiej i euroatlantyckiej dla Kosowa?
Euroatlantic integration for Kosovo.
Kosowo podpisało w 2015 roku umowę o stabilizacji i stowarzyszeniu z Unią Europejską. Fakt, że pięć państw, które nie uznają Kosowa, czyli Hiszpania, Słowacja, Rumunia, Cypr i Grecja, zezwoliło lub poparło podpisanie tego dokumentu, oznacza, że pomimo swoich wewnętrznych kontekstów nadal popierają drogę Kosowa do Unii Europejskiej. W tym kontekście rok 2022 jest szczególnie istotny, ponieważ 12 maja wysłaliśmy nasz wniosek o członkostwo w Radzie Europy. W przyszły czwartek odbędzie się dyskusja o liberalizacji reżimu wizowego. Planujemy ubiegać się o status kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej do końca tego roku. Kosowo jest jedynym krajem w Europie, zależy jak zdefiniujemy Europę, ale powiedzmy na zachód od Rosji, który nadal nie ma reżimu bezwizowego i nadal nie ma statusu kandydata. Jeśli wykluczymy Białoruś oczywiście z powodu braku zainteresowania. Dlatego uważamy też, że proces ten nie jest kompletny również bez przyznania Kosowowi reżimu bezwizowego, a także nadania Kosowowi statusu kandydata. Uważamy, że w tym momencie jesteśmy w lepszej sytuacji na drodze do Unii Europejskiej niż jakikolwiek inny kraj z sześciu na Bałkanach Zachodnich, gdy ubiegały się o ten status. Uważamy również, że aktualne sprawozdanie, które zostanie opublikowane w przyszłym tygodniu w środę, pokaże, że Kosowo przyspiesza wdrażanie reform Unii Europejskiej szybciej niż jakikolwiek inny kraj w Europie. Oznacza to, że po uzyskaniu statusu kandydata możemy łatwo przejść do tej integracji z Unią Europejską, szybciej niż jakikolwiek inny kraj, który obecnie należy do tej grupy potencjalnych członków.
Kilka słów dla polskich słuchaczy.
Cóż, ważne jest, by wiedzieli, że Kosowo to piękny kraj, to bardzo przyjazny kraj. Każdy turysta, który przyjeżdża do Kosowa, widzi, że gościnność tutaj jest lepsza niż w jakimkolwiek kraju w Europie. Oferujemy doskonałe jedzenie, doskonałe szlaki turystyczne i młodość, która prawdopodobnie nie jest porównywalna z żadną w regionie. Skorzystajcie więc z tej okazji i przyjedźcie odwiedzić nasz kraj.
Thank you very much.
Thank you.
Dziękuję.